Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Mamut. Zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiaj z nami w audycji jest ojciec Janusz. Witam, ojcze. I od razu składam na ręce ojca najlepsze życzenia dla wszystkich redemptorystów. Błogosławieństwa Bożego na wszystko, czym ojcowie żyją, co jest dla was ważne, drogie. Drodzy Państwo, dzisiaj temat taki, no może go po prostu wymienię, możliwości aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością z perspektywy matki. A więc w studiu witam matkę, pani Ewa Klawińska z Bydgoszczy. Witam, Ewo.
No, nazywam się Ewa Klawińska, jestem z Bydgoszczy, z Fordonu ściślej mówiąc.
To zaraz będziemy więcej mówili, na razie mówimy tak. Szczęść Boże.
Szczęść
i
Boże.
Córka Maria. Mario, odezwiesz się do radiosłuchaczy?
Witam.
Ach, witam. Witam, Mario. I dwie przyjaciółki Ewy. Mama z córką, pani Dorota z Martą. Witam was bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No, o to chodzi, żeby tworzyć środowisko wokół osób z niepełnosprawnością. Będziemy mówić o różnych problemach związanych z dorastaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Właśnie z perspektywy matki postaramy się dotknąć pewnie z zaledwie tego zagadnienia aktywizacji zawodowej, inaczej mówiąc pracy zawodowej. Zobaczymy, na ile nam się to uda. Najpierw może Ewo, mówię do ciebie Ewa, bo przecież się znamy tyle lat, zresztą nie pierwszy raz już jesteś w radiu. Bardzo ci dziękuję, że jesteś i że zaproponowałaś temat. Zaraz zapytam dlaczego, ale najpierw powiedz jaka jest twoja sytuacja rodzinna, żeby tak przybliżyć siebie i swoją rodzinę.
No to znaczy, jesteśmy małżeństwem oczywiście, mąż jest i ja i mamy czwórkę dzieci. Z tym, że trójka jest, że tak powiem, już poza domem, a jedna córka, która jest niepełnosprawna, mieszka z nami.
Właśnie Maria.
Maria, która jest teraz też tutaj. No i Maria ma 34 lata, czyli to już jest dosyć.
Dorosła osoba.
Powinna być dorosłą osobą właśnie, samodzielną, ale jej po prostu życie inaczej przebiega, aniżeli tych pozostałych, które są poza domem.
I już prowadzą samodzielne życie.
Tak, tak. No, więzi rodzinne mamy, że tak powiem,
bardzo
bliskie, bardzo takie poprawne. Także jesteśmy z rodziną zgodną i już tak za bardzo... Znaczy nie myślę cały czas o tym, że co będzie, jeżeli nas nie będzie.
A no właśnie, bo to jest podstawowy
problem. Bo to jest taki problem, którym rodzice często tak słyszę właśnie, żebym ja umarła, znaczy żeby
dziecko,
a potem ja. Mhm. Że to nawet takie modlitwy są zanoszone. No ja jakoś tak starałam się
Czuję
się bezpiecznie, bo starałam się
Maria
jakoś...
Maria też.
Ogarnąć to wszystko razem, zawsze razem.
Mhm. Także... A gdybyś mogła powiedzieć, bo już wiemy, że jesteś matką 34-letniej Marii i trójki innych, starszych też.
Nie, Kornelia jest młodsza.
A, Kornelia młodsza, tak, faktycznie. Ale Stasiu i...
I Paulina.
I Paulina. Paulina, Stasiu, Maria i Kornelia,
tak,
o ile pamiętam, tak?
Tak, tak.
Ale gdybyś mogła powiedzieć, jak widzisz sytuację osób z niepełnosprawnością intelektualną, jaka ona jest? Szkoła, tak? A co po szkole?
To znaczy, jak Maria była, urodziła się 34 lata temu, to były trochę inne realia, aniżeli teraz. Że trzeba było po prostu wszystko ciągle sobie samemu organizować. Chodzić do różnych urzędów, tam wypraszać to przedszkole, gdzie nie było w modzie, że dzieci niepełnosprawne chodziły do przedszkola.
Integracyjnych przedszkoli jeszcze nie było.
Zresztą Maria chodziła do klasy integracyjnej, która była pierwsza utworzona w województwie kujawsko-pomorskim. Mhm. Także no to było trochę zachodu. No ale ja już to kilka razy mówiłam, że ja po prostu zawsze trafiałam na życzliwych ludzi, a jeżeli już, no nie chcę brzydko określić, nieżyczliwi, dajmy na to, to po prostu jakoś tak no, odcinałam się od nich. Zawsze szukałam sobie takich ludzi, którzy rzeczywiście mogą jakoś wspomóc czy poradzić. Z tym, że tych porad to też było mało. Ja na przykład w tej chwili widzę, że zupełnie inaczej bym przygotowywała Marię nawet już po tej szkole podstawowej. Mhm. Że Maria w taki okres trafiła, gdzie zaczynało się właśnie to gimnazjum nieszczęsne. I był problem z tym gimnazjum. No, a teraz poszła potem, trafiła do wspaniałej szkoły. Ja nie mówię w ogóle nic, bo chodziła do ośrodka szkolno-wychowawczego dla niewidomych, gdzie była specjalnie klasa utworzona dla nich. Była to taka klasa uzawodowiona, gdzie tam Maria chodziła 6 lat i naprawdę wspaniałe środowisko, w ogóle wszystko. No, ale to nie było to, co ja teraz widzę z tej perspektywy.
Co można byłoby.
Tak, tak? Żeby takiego właśnie przygotowania. Może teraz już w szkole prowadzą, ale wątpię, bo ja wszystkich tych, których spotykam, to po prostu koniec szkoły już jej tego nauczania. Rodzice przedłużają, żeby jak najdłużej to tak, dziecko chodziło.
Można do 24
tak,
roku.
Tak, i potem po prostu
a potem
świetlica albo warsztaty terapii zajęciowej. To wszystko jest oblegane, prawda?
Tak.
Albo siedzenie w domu. I organizowanie teraz my, jako rodzice, bo tak to był ten czas zajęty, prawda? Mhm. Była szkoła, ze szkoły się przywoziło. Już tego czasu tyle nie zostawało. A teraz my musimy ciągle organizować im. One nic nie potrafią, no znaczy pod naszą komendą to tam zrobią, tam jakieś sprzątanie, samoobsługa i to wszystko, ale no nie są przyzwyczajone, tak jakby szły do pracy na określoną godzinę, o określonej godzinie by przyszły, też by były trochę zmęczone, też by nie mówiły, że
no,
nie mam
ale,
co robić.
Ale powiedz, popatrz Ewo, przecież jest bardzo dużo warsztatów terapii zajęciowej, oczywiście nie wszyscy mogą uczestniczyć w warsztatach terapii, są określone kryteria.
Tak.
Uczestnictwa. Są środowiskowe domy samopomocy. Tak.
Dzienne.
Są dzienne. Są świetlice środowiskowe też. Więc te osoby z niepełnosprawnością mają możliwość aktywności jednak i też mogą przyjść do domu zmęczone. Mówiłaś, że praca to jest to dla wielu osób, jest to namiastka pracy jednak. Taka aktywność codzienna.
Tak, tak. No ale sama pracujesz, jesteś taki w warsztatach, wiesz, że to są takie standardowe zajęcia. Z tym, że one co pół roku zmieniają tą pracownię, prawda?
To zależy w jakiej
aha,
pracówce.
No przynajmniej
są różne
tak jak
pomysły,
Maria.
Różne
pomysły
tak.
są, tak. Ja na przykład jak...
czego oczekiwałabyś
bo na przykład
od takiej placówki?
Od takiej placówki. Na przykład jak teraz w tej chwili u Marii w warsztatach, to jest dobrze,
ale
że na
Maria
przykład...
Maria jest w warsztatach? Czy
warsztatach, tak. Że na przykład nie ma pani sprzątającej, prawda? Że one sprzątają. Ale kiedyś to było tak, że była zatrudniona, jak Maria zaczęła chodzić, to ja byłam trochę zbulwersowana, bo była zatrudniona pani na etacie do sprzątania. A to są dorośli ludzie po szkole, które na przykład, ja nie mówię, że wszyscy, bo ale są takie osoby, na przykład jak Maria i tam ich podobnych jest kilka osób, które mogą, na przykład w tej chwili już robią to, nie? Że sprzątają, wynoszą śmieci i tak dalej. Tak? Pod opieką terapeuty.
Ale wyobraź sobie, Ewo, że ty akurat masz taką postawę wobec pracy Marii, prawda? Ale są tacy rodzice, którzy mogą sobie nie życzyć, żeby ich dziecko sprzątało w placówce.
Też
prawda?
To... Tak, i właśnie...
Ja spotkałam się wielokrotnie z takimi głosami.
U nas też
głosami,
tak jest.
Tak.
I właśnie to jest trochę dziwne, bo na przykład rodzice często mówią tak, przynajmniej u warsztatach u Marii, nie? Że tu w warsztatach na przykład wyniesie śmieci, zamiecie, ale w domu tego absolutnie nie zrobi.
Ale czemu nie zrobi? Właśnie.
No nie wiem, czy jest teraz, czy rodzic nie wymaga, czy już, ale też jest też powiązane to z tym, że nieraz już rodzic chce to odpuścić. Ponieważ ja sama wiem też po sobie nieraz, że ja już po prostu nie mam siły ciągle mówić, ciągle jak gdyby poganiać do czegoś, co ma być zrobione, że nie ma tego tak jak gdyby takiego nawyku, bo na początku była chroniona od wszystkiego.
No właśnie. To,
i tylko
to
wszędzie się tam zrobiło,
na
a potem jest, chcemy wymagać, tak? I to się nie da.
Ewo,
tak.
Skupmy się na tej sytuacji rodzinnej, bo sama mając czworo dzieci, na pewno, być może, że u ciebie tak nie było, ale ja mówię z wieloletniego doświadczenia, obserwacji bardzo wielu rodzin, że wiem, że sprawne dzieci szybko same uzyskują samodzielność. Nawet jeżeli rodzice byliby na to opiekuńczy, to dziecko sprawne i tak się wydobędzie spod tej pieczy, prawda? Tak. Są te naturalne takie etapy rozwojowe. Natomiast dziecko niepełnosprawne, jeżeli od maleńkości nie będzie wychowywane w sposób bardzo świadomy właśnie ku jak największej samodzielności, to nie ma szans ujawnić siebie po prostu. I w literaturze i z doświadczenia wiem, ale w literaturze opisywana jest taka miłość, najbardziej typowa miłość matek, dzieci z niepełnosprawnością, która nazywa się miłością symbiotyczną. I to ja myślę, że to jest bardzo częsta miłość, którą prezentują matki wobec dzieci, że są tak zrośnięte ze swoimi dziećmi, że wydaje mi się, że to dziecko właściwie bez matki nie funkcjonuje. A mogłoby może funkcjonować.
To znaczy, u mnie może sytuacja była też bardziej taka prostsza, ponieważ ich jest czwórka, więc Maria zawsze miała wzór tam w rodzeństwie, jeżeli chodzi tam o... Zawsze już widziała na przykład o obowiązku, tak, o myciu, o na przykład o przygotowaniu, to ona właśnie wszystko się od nich nauczyła, łącznie z pływaniem na basenie, wszystko, bo wszyscy zawsze razem, prawda? I mnie się wydaje, że to, co Maria na przykład potrafi tam odkurzyć, zrobić coś, to ona bardziej robi to z rodzeństwem. I zawsze robiła, bo jak ja na przykład, ja pracowałam cały czas, nie byłam matką pracującą. I na przykład były jakieś tam polecenia w domu, że jak przyjdziemy, no to ten miał zrobić to, ten to, ten to. Więc Marię oni sami włączali do pracy. Ja na przykład już przychodziłam, to Maria nawet była niezadowolona z tego, bo ja na przykład bym jej nie kazała tam robić, a jak oni to...
Jak siostra,
tak, siostra czy coś,
powiedziała,
tak,
no
to ona musiała robić, nie? I tak samo jest do tej pory. Jak ja na przykład gdzieś tam już się wyrwię, że muszę wyjechać, to Maria sama wie, że musi zrobić to, bo Kornelia jej nie popuści, nie? Na przykład przyjdzie i zobaczy, że coś nie jest zrobione. Więc to jest taki no, dobry wpływ tego rodzeństwa,
no,
że tak powiem.
Maria, tu chce wyraźnie zabrać głos. Mario, to Kornelia nie popuszcza ci.
Nie.
Taka trochę ona jak oszalała.
Jak oszalała. Nie, bo Kornelia jej nie popuści.
Mów do mikrofonu, to wszyscy ale słyszą. Zbliż się do mikrofonu, Mario. Jak oszalała Kornelia.
Tak, Maria ma... Kornelia w związku z tym, że jest rok młodsza tylko od Marii, to po prostu ma duży na nią wpływ.
Wychowywały się
Tak, wychowywały się razem na jednym wózku, w jednym łóżeczku, że tak powiem. I na przykład jak ja już coś tam wymagam od Marii, a ona nie chce bardzo robić, to ona bierze komórkę i dzwoni do Kornelii i mówi: Kornelia, ratuj. Kornelia, ratuj, nie? Z tym, że ona Kornelię, no ma posług. Kornelia na przykład, jak ja nieraz już nie mam sił, mówię, już dosyć, odpuszczam, nie? No to mówię Kornelce, no to Kornelia przychodzi i z nią rozmawia i Marysia słucha jej na przykład i tam wykonuje te swoje prace. Co ma z tym, że to jest, ja uważam, że gdyby ona pracowała w jakiejś takiej instytucji właśnie, nie wiem, typu żłobek, przedszkole, gdzie mogłaby na przykład sprzątnąć,
no właśnie,
naczynia,
Ewa,
rozstawić.
Bo zaproponowałaś, to by było... ty zaproponowałaś ta. Temat, aktywizację, ta. Więc ta. Jest to problem, który cię w jakiś sposób nurtuje i ta, boli ta, pewnie, ta, tak?
Tak,
tak.
Czego ja
byś
tego nie...
chciała dla swojej córki?
To znaczy, ja bym chciała na przykład, nawet bym nie chciała tej renty, którą Maria ma. Gdyby była taka możliwość, żeby na przykład była przyjęta do pracy i normalnie szłaby do pracy i tam na przykład sprzątałaby, naczynia by układała, czy rozstawiałaby na stole, czy nawet pomogłaby karmić. No na przykład zależy, w jakiej instytucji by się to znalazło. Myślę, że w tej chwili jest taki trend, gdybym ja była młodsza, to ja bym jeszcze pokusiła się na to, żeby coś takiego założyć, żeby na przykład jakieś tam osoby miały takie zatrudnienie. Mhm. Ale ja już w tej chwili po prostu, nie to, że jestem wypalona, bo ja cały czas jeszcze tam jakoś działam, ale po prostu uważam, że to powinny się zająć osoby takie młodsze, które mają dzieci na przykład w wieku szkolnym, żeby już teraz takie przygotowywać do tego, żeby nie liczyć na tą rentę socjalną, bo przepraszam, ale mówię to też sama na siebie, że my rodzice bardzo staraliśmy się, nawet się, żeby te nasze dzieci miały tą pierwszą grupę, miały miały tą rentę socjalną i tak dalej, prawda? No oczywiście są wielkie teraz boje, że to za mała, że taka, ale my czepiałyśmy się tego, żeby chociaż tam niby coś tam było,
a
prawda?
A nie było, nie akcentowane były możliwości aktywności waszych dzieci, prawda?
Tak.
No tutaj na usprawiedliwienie rodziców i można podać ten fakt, że tej pracy po prostu nie
było.
Do tej pory nie ma.
Tak.
Ja powiem ze swojego doświadczenia, może około 20 lat temu w naszej placówce zrobiliśmy taką, no to nie był eksperyment, ale kilka dziewczyn, nasze uczestniczki naszych zajęć, chodziły do domów, gdzie są dzieci z porażeniem mózgowym, i tam pomagały w terapii. I to trwało jakieś około 2 lata, taki projekt. Mhm. Ten projekt wymyślił ten pomysł na tego rodzaju aktywność osób z niepełnosprawnością. Pierwszy zaproponował pan Marek Zacharski i pan doktor Krzysztof Liszcz. Mhm. I to we współpracy z naszą placówką. Bardzo dobrze dziewczyny się sprawdzały. Oprócz tego, że uczestniczyły w tych, akurat to były dzieci z porażeniem mózgowym, więc uczestniczyły w zabiegach tych terapeutycznych, to oprócz tego zbawiły się z tymi dziećmi. Odciążały, mama mogła wyjść sobie na zakupy, odciążały, po dwie chodziły do jednej rodziny. Odczuwały niesamowitą satysfakcję. Opowiadały o tym, jakie doświadczenia właśnie z tymi dziećmi. Ich, powiem tak, że ich takie samopoczucie, takie poczucie własnej wartości niesamowicie wzrosło. Także co się zakończyło, zakończyło się w sposób taki naturalny, powiedziałabym, ten projekt zakończył się, ale myślę, że tego rodzaju pomysły można byłoby wprowadzać w różnych miejscach, prawda? Czy do dzieci, czy do opieki nad dziećmi wprowadzać osoby z niepełnosprawnością, które często mają bardzo duży potencjał takiej czułości.
I ciepła takiego,
i ciepła, prawda? Pragnienie kontaktu. Także tak samo w stosunku do osób starszych. Teraz widzimy, jakie są problemy w opiece nad osobami starszymi. Tak samo jedna z fundacji w Toruniu tu również prowadzi taką pracę wspomaganą. Również są osoby wprowadzane właśnie to, co mówiłaś, czy do przedszkola, czy do różnych innych instytucji. Oczywiście pod opieką terapeuty takiego, który jest wyspecjalizowany. Ale to wszystko można zorganizować, tylko musiałby być ktoś, kto by zaczął. Po prostu w danym środowisku to, prawda?
To znaczy tak, to znaczy praca jest, ja jako rodzic i w ogóle rodzice, my już musimy się też z tym pogodzić, że nasze dzieci nie będą miały na przykład jakichś eksponowanych takich stanowisk. Bo każdy z nas, no tak jak rozmawiam, nie, no to każdy mówi tak, jest inteligentny, jest mądry, nikt nie ujmuje tego. Bo każdy jest inteligentny, mądry na swoim poziomie. I to jest bardzo dobrze, że jest doceniany, że nie jest jakoś tam inaczej.
Matka czy ojciec, czy rodzice tak widzą swoje dziecko.
Tak, że tak widzą swoje dziecko.
Ważne,
ale też muszą widzieć, że są potrzebne różne zawody i różne prace. I ja zawsze powtarzam to, że na przykład bardzo mi się podoba balet, ale ja w balecie nigdy tańczyć nie będę. Ja mogę go tylko podziwiać, prawda? I tak samo nasze dzieci. One muszą wykonywać taką pracę, która daje im satysfakcję i tą, którą potrafią zrobić, do której są jakoś przygotowani, prawda?
I która jest dla nich bezpieczna.
I która jest dla nich bezpieczna, bo to jest też tak, bo...
Dla nich i dla innych.
Tak,
też.
Bo my mamy, to już tak... Mamy taki zakład, znajomi prowadzą, gdzie mają syna niepełnosprawnego i on jest tam zatrudniony na etacie, prawda? On tam na przykład sprząta, ale oni boją się zatrudnić na przykład inne osoby, bo to jest zakład stolarski, ze względu na maszyny i te wszystkie inne rzeczy, nie? Czyli to musi być rzeczywiście coś takiego, no co potrafią. Na przykład mnie się wydaje, że one są w takiej... sytuacji, że one by pokochały tą pracę, gdyby widziały na przykład, że są wśród ludzi, że pomagają komuś, bo one lubią pomagać. One lubią pomagać, bo nawet jeżeli są na warsztatach, jak ja nieraz tam idę po Marię, to widzę, że tam jak ktoś jest słabszy tam fizycznie, czy coś, że potrafią podać rękę, podnieść, że ktoś płacze, że tam pogłaskać
tak,
po głowie.
Tak, właśnie mówiliśmy o tym, że jest duży potencjał takiej
że one by to potrafiły zrobić.
Z innym człowiekiem, tak? Jeszcze wtedy, kiedy wiązałoby to się z jakąś gratyfikacją finansową, ale też taką psychiczną, żeby ktoś po prostu pochwalił, docenił pracę i tak dalej. Ale to nie jest dobrze, że o tym powiedziałeś, że nie każdy może wszystko robić.
No tak.
Ja pamiętam, jak swego czasu miałam takie propozycje pracy właśnie najprostszych. Właśnie sprzątanie. I proponowałam osobom, które znałam, no to zostałam, ponieważ w bliskich relacjach byłam z tymi osobami, zresztą jestem do tej pory, to i mówiła, przestań, co ja mam być sprzątaczką. Więc właśnie to jest, a taka praca byłaby możliwa do wykonania w danym momencie, nawet po to, żeby się sprawdzić, czy jestem w stanie te 4 godziny być codziennie w pracy. Innym środowisku.
Obowiązek i obowiązek.
Nie w środowisku, które zawsze mnie zaakceptuje, jak środowisko warsztatów terapii, prawda? Zawsze jest dobrze.
Tak.
Prawda? A tutaj trzeba wykonać w zakładzie pracy, trzeba wykonać określoną pracę i jest się ocenianym. Tak, to jest, trzeba by powiedzieć jeszcze mówiąc o tej aktywności poza tymi placówkami terapeutycznymi, trzeba by powiedzieć też, jakie wartości to daje, prawda? Bo myślę, że wartości są nie do przecenienia i warto byłoby, żebyśmy my nie tylko jako rodzice, ale też żeby społeczeństwo to widziało.
To znaczy, może z tą pracą to jeszcze jest tak, że te osoby, które ja znam i pracują, mają tak zwane to orzeczenie, czy tą grupę, no to najczęściej to są osoby, przyjmują niektóre zakłady pracy, ale to nie są zakłady, które przyjmują na przykład chociażby takie osoby z zespołem Downa, czy jakieś inne, tylko po prostu to są szkoły, które były kłopoty z nauką, skończyły szkołę specjalną.
O mniejszej niepełnosprawności.
O mniejszej niepełnosprawności.
Tak, mniejszych problemach.
Tak, i wtedy na przykład z nimi też ci pracodawcy mają mniejsze kłopoty.
Tak, tak.
No bo po prostu mają tylko...
Ale mówimy tutaj właśnie o...
Ale tutaj te z zespołem Downa na przykład na pewno świetnie by sobie dały radę
w takich pracach opiekuńczo-pielęgnacyjnych pewno.
Tak.
I porządkowych.
Tak, tak,
Tym bardziej, że jeżeli chodzi o porządkowe, to nie wiem jaka Mario, z tobą jest, ale ja obserwuję, że papierek musi być podniesiony, bo inaczej nie wyjdę z pomieszczenia, jeżeli go nie podniosę.
To znaczy Maria dosyć dokładnie sprząta i te osoby, które ja znam, to
Mario,
sprzątasz?
Teraz do ciebie mówię, lubisz sprzątać? Ale do mikrofonu bliżej to będą
sprzątasz
słuchać.
Czy nie?
Tak.
Trochę sprzątasz, ale jak ci powiem, jak mama mówi, to pewnie nie sprzątasz, ale jak Kornelka, to tak. Tak?
Co racja.
To znaczy, Marysia to też jest takie, bo to jest też trochę takie dziwne, bo Marysia ma zakodowane, że w sobotę jest tam jakieś gruntowniejsze sprzątanie, nie? I wtedy na przykład, jak ja bym chciała, że w sobotę gdzieś mamy wyjazd i chcę, żeby to było w piątek, nie?
To nie.
To nie i ja muszę się nagimnastykować, żeby ją przekonać. Żeby ją to przekonać, że dzisiaj musi być to sprzątanie.
No jest pewien schematyzm.
Tak, jest
porządek
schematyzm.
Musi być, Ewo. Jak sobota, to sobota, a nie w piątek, prawda, Mario? Nagle w piątek mamie się zachciela sprzątać.
No tak, że to jest trochę z tym kłopot, ale myślę, że to by było do przejścia, jeżeli
ale
by było
chciałabym, Ewo, bo już jest 26 minut po godzinie 13. Niedługo damy głos radiosłuchaczom. Chciałabym, żebyśmy jeszcze może tak skupiły się na tych wartościach, które daje takie, które są związane z tym wypuszczeniem dziecka do innego środowiska, do środowiska właśnie zawodowego, środowiska, które ocenia dziecko, które wymagania stawia, prawda? I myślę, że taką pierwszą wartością, ja tu sobie tak jak przed audycją rozmawiałyśmy, wypisałam sobie kilka takich ważnych aspektów, które trzeba by brać pod uwagę myśląc o przyszłości dziecka. Mhm. Bo myślę sobie, że każdy człowiek ma potrzebę bycia potrzebnym. Prawda? To takie... Chciałabym coś zrobić dla kogoś. Mario, chciałabyś coś zrobić dla kogoś, dla mamy, dla Kornelii? Chciałabyś być przydatna, pomocna? Chciałabyś pomagać?
Tak.
No tak, ale tak, wiesz co, mówisz niespecjalnie. Tak czy nie? Tak. Rozkłada się ręce, a mówisz tak, to nie wiem. Chciałabyś czy nie? No, ewentualnie, tak? Ewentualnie tak. Ale myślę, pani Dorota śmieje się, Mario, z ciebie, ale myślę, że ja obserwuję to w moim środowisku, jak ludzie sobie wzajemnie pomagają, nasi uczestnicy, jaką mają satysfakcję. Na przykład kiedyś prowadziliśmy taki pomysł, żeby osoby sprawniejsze były jak gdyby wolontariuszami tych mniej sprawnych. Mhm. I to się niesamowicie satysfakcję daje. Oczywiście od czasu do czasu trzeba przypomnieć, bo są osoby, które chciałyby mieć pod opieką na przykład 5. Są takie opiekuńcze. A ktoś inny, no zapomina o tym obowiązku. Ale właśnie ta potrzeba, która jest w każdym człowieku, żeby coś zrobić dla drugiego człowieka. Wydaje mi się, że to jest ważne.
Znaczy my mamy też jeszcze tak prywatnie tylko, że... My mamy mój mąż, tata Marii jest dosyć chory. I na przykład mamy też kłopot, że jak ja wychodzę, to ja właściwie polegam na Marii. Aha. Na przykład mówię, Maria, na kolację będzie tam to i to, bo ja nie wrócę. Albo na przykład na podwieczorek, bo jest też schemat, nieprawda? Że jest obiad, potem jest podwieczorek, musi być tam kawa i tak dalej. To Maria to wszystko zrobi. I wtedy na przykład jak ja przychodzę, to naczynia są ułożone, czy tam włożone do zmywarki, wszystko jest poukładane na swoim miejscu. Nie jest tak, że wszystko jest rozbałaganione. Natomiast jeżeli ja już jestem w domu, no to ona już nie zawsze. Muszę jej przypominać.
Ale to ważne jest, że możesz, Mario, że można na tobie polegać. Można zostawić ciebie samą z tatą.
Tak? Zostajesz?
Czasami?
To tak.
No.
Czasami tak. A ja chciałabym jeszcze o innej takim ważnym może aspekcie tego usamodzielniania, tego wydawania dziecka. Ja często tak używam takiego pojęcia, żeby wydać to dziecko też środowisku. Nie trzymać go pod tym kloszem miłości, prawda? Nie zagłaskiwać, nie przytłaczać tą miłością, prawda? Taka wartość jak większa sprawność po prostu człowieka. Większa sprawność. Im bardziej będą stawiane zadania, im więcej zadań będzie stawiane przed Marią, gdybyś nie powiedziała jej, Mario, trzeba to zrobić, to czy to, to tego by nie zrobiła pewnie.
Znaczy tak? Nie, Maria raczej tak. Maria, to znaczy ona już jest tak przygotowana. Znaczy moja mama świętej pamięci zawsze powiedziała, że z głodu by nie umarła, nie? Potrafi wyjąć na przykład nawet z zamrażalnika i w mikrofali przygrzać na przykład, wszystko zrobić.
Ale musiałaś jej to pokazać.
Także no ona na przykład, jak ja nieraz myślę, że zdążę wrócić rano, jak tam wychodzę, a ona już stanie, to ona już sobie tam szykuje na przykład. Otworzy i...
Ale ja myślę tak, właśnie mówimy o tym takim podstawowej sprawie, sprawie jedzenia, ale myślę też o takiej samoobsłudze higieniczno takiej właśnie toaletowej. Jakie to jest ważne.
Tak, to jest bardzo ważne i u Marii powiem, że to jest aż uciążliwe, bo jest aż nad nauczona, ponieważ nigdy nie wyjdzie, żeby cokolwiek miała nieumyte, niepołożone na swoim miejscu, niewytarte, nie ma czy,
Mario,
żeby były
siedzisz
czyste
w łazience
rzeczy.
Długo? Myjesz się długo pewnie?
Długo się myjesz,
mama puka, wreszcie skończ to mycie, nie?
To znaczy, ale ja już w tej chwili daję sobie taki czas, że po prostu wiem, że ona potrzebuje. Inni tam wstają, na przykład ona idzie na godzinę tam 8:05, 8:10 musi być na przystanku koło domu. Nie tak, że o 8 punkt musi wychodzić z domu. Już jest też tak na przykład, że jak ja muszę koniecznie nie być w domu, to ja dzwonię do niej, że już jest godzina 8 i ona wtedy o 8 wychodzi z domu. Zamyka drzwi na klucz i wychodzi. Ale...
Robisz to sama?
Tak.
Świetnie.
I z tym, że jest taka sytuacja, że ja już wiem, że ona potrzebuje rano 2 godziny, bo musi się tak umyć, dobrze powycierać, wyszczotkować włosy, zjeść śniadanie. Więc ja, żeby się nie denerwować i żeby nie poganiać, to ja po prostu otwieram drzwi, że już jest czas. I ona wtedy spokojnie, pomału swoim tempem zdąży. Nie? No bo to jest to właśnie... Ja nieraz już jak na warsztatach jest taka opinia zawsze tam co pół roku, nie, że Maria jest zawsze najczystsza i w ogóle, że
jest
zawsze...
Jest elegancką kobietą.
Tak,
po prostu,
że zawsze jak już mają tam na przykład
ubraną.
Jest... ma tą rehabilitację, to zawsze po rehabilitacji musi być umyta, tam wszystko zrobione. No więc mówię, że to już jest tak uciążliwe, że ja żałuję, że ja nauczyłam ją tak po prostu dbać.
Ale Ewo, myślę, że to jest niezwykle ta umiejętność samoobsługi w łazience, w toalecie jest niezwykle ważna, bo przecież wiadomo, że jeżeli dziecko, jeżeli będzie w tych kwestiach sprawne, to ono ma większe szanse, żeby pozostać w rodzinie po śmierci rodziców, prawda? Jeżeli nie będzie musiało być obsługiwane w tym zakresie czynności najbardziej intymnych, prawda? Które nie są takie łatwe.
Jeszcze jest jedna taka ważna rzecz, że Maria nigdy nie zdarzyło się, żeby ona przychodząc do domu wie, że musi się przebrać i umyć ręce. I na przykład nigdy nie zdarza się na przykład wyjść z toalety, żeby nie umyć rąk. No to na przykład to już jest tak jakby zakodowane tam i myślę, że wiele innych rzeczy w związku z tym z pracą też by można było tak wyćwiczyć, zakodować.
Jeżeli nauczyliście, Maria jest sprawna w wielu, wielu aspektach życia codziennego, to wiesz dobrze, że gdyby potrzebowała opieki, to twoje dzieci na pewno będą z nią, prawda? I to jest chyba niezwykle ważne, bo rodzicom często się wydaje, że robią dobrze wtedy, kiedy robią wszystko za dziecko, tak? A dziecko potem ma 40-50 lat, no i jest dramat. Bo rodzice już na przykład nie mają siły, żeby nie mogą się schylać, żeby zawiązać buty. Prawda? No w tej chwili to już nie jest ten problem, bo są rzepy. Tak. Ale chciałabym jeszcze, bo myślę, wrócić do tych wartości wydawania dziecka z rodziny. Myślę, że jeżeli osoby, na przykład Maria, będzie się pokazywała w różnych środowiskach, to tak jak tutaj przyjechałaś ze swoimi przyjaciółmi, prawda? Tak.
Marysia była w gościach.
To będzie czymś normalnym, prawda? Że Maria jest członkiem środowiska. Kiedyś, wiele lat temu ukuto taki termin integracja. Ja zawsze się oburzałam na ten termin, bo myślałam sobie, co to w ogóle ta integracja? Kto z kim ma się integrować? Oczywiście myślano, że osoby niepełnosprawne mają się integrować z osobami sprawnymi, tak? Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. To jest bzdura. Dlaczego nie odwrotnie? Dlaczego społeczeństwo nie stworzy takich warunków, żeby te osoby zwyczajnie mogły żyć, żeby one były nie integrowały się, tylko żeby były włączone w środowisko, prawda?
To znaczy kiedyś jak Maria zaczęła chodzić do pierwszej klasy i wtedy też chodziła taka Agnieszka, jedynaczka, i teście właśnie tych rodziców mówili,
nie
że...
Nie mów za bardzo dokładnie, bo
nie.
mogą słuchać.
To znaczy, to mówili tak, że dlaczego ona do takiej klasy poszła? I wtedy mi się podobało bardzo stwierdzenie tego ojca, nie? Bo mówi tak, ja chcę, żeby ona chodziła dlatego do tej klasy, bo ja...
Sprawna dziewczynka.
Sprawna. Tak. Mówię, dlatego, że ja jako człowiek dorosły nie umiem odnosić, ja nie wiem, jak z tymi ludźmi postępować. Mówię, a ja chcę, żeby moja córka, jak będzie kiedyś w jakimś urzędzie, czy gdziekolwiek będzie pracowała...
Jaka uczciwa. możliwość.
I przyjdzie na przykład do niej ta osoba niepełnosprawna, to ona będzie wiedziała, jak z nią rozmawiać. Tak. I jak z nią załatwiać różne rzeczy. I to mi się tak bardzo podobało u tego człowieka, że on właśnie tak... Nawet nie myślałam nigdy o tym, nie? Że po prostu normalnie podszedł do tej integracji. Gdzie mu tam zarzucano, że on dał, że tam będzie niższy poziom i tak dalej. No, mówię, tak, ja tak. chcę, żeby był właśnie, żeby ona umiała właśnie się integrować. To znaczy, Maria akurat tutaj nie ma kłopotu, bo Maria umie się wszędzie zachować, ponieważ ona wszędzie jeździ. Na przykład u nich też byliśmy tam w gościnach. Całej rodziny. I Maria nigdy nie była pomijana na żadnych uroczystościach rodzinnych.
Jakie to ważne, tak.
Żadnych. Bo ja na przykład mam takich znajomych, gdzie na przykład Marii koleżanka tam ma na przykład już też tyle lat, co Maria. I na przykład się ktoś dowiaduje, że ona ma też starszą siostrę, nie? I że ta siostra właśnie ma siostrę niepełnosprawną, nie? Bo tam zobaczyli. Także Maria jest po prostu w szkole, była tej masowej, tam było... Też tak śmiesznie było, bo do jednej klasy chodziła właśnie Maria, ta jej koleżanka Asia z zespołem Downa i chodziła Kornelka. I do samego końca, jak było, to zawsze wszyscy myśleli, że ta cała trójka jest moja, nie? Zawsze ta twoja czy ta twoja, nie? No bo ja zawsze tam najczęściej była. Ale to było też wspaniałe, bo właśnie one, starsza była Paulina ze Stasiem i po prostu one w tamte klasy też były włączone. Także ciągle tam na stołówce czy gdzieś, no to wszyscy razem. I to ta integracja taka była naturalna, taka normalna.
No właśnie, drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy z panią Ewą Klawińską, mamą Marii. Rozmawiamy z Marią również. Mario, teraz jeżeli Państwo oddamy głos naszym radiosłuchaczom, jeżeli Państwo zechcą rozmawiać z nami, to podam telefony 56 655 23 55. Drugi telefon 56 655 23 56, Polska Północna Południowa, oczywiście. Dwa numery telefonu w naszej rodzinie, 536 600 100, 536 600 200 oraz dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 48 56 kierunkowy, 655 23 33 i 655 23 66. A jeżeli ktoś chciałby z USA i Kanady, to 011 48 56 kierunkowy. Przypomnę, że w studiu jest Maria z mamą Ewą, pani Dorota z córką Martą. Drodzy Państwo, odbieramy telefony. Halo, słuchamy?
Halo?
Tak, słuchamy.
A szczęść Boże, Pani Basiu.
Szczęść Boże.
I szczęść Boże, Pani Ewo i Marysiu. I, no nie wiem, czy jeszcze ktoś tam jest.
Tak, Pani Dorota z Martą, tak.
Tak, mówi Halina z Warszawy. Ja mam takie pytanie. Mam taką znajomą, która ma dziecko niepełnosprawne, już też taka dziewczynka duża. I chciałam zapytać, czy istnieją takie ośrodki latem, żeby mogła matka pojechać z takim dzieckiem i żeby ktoś się tym dzieckiem zajmował tam na miejscu przez dzień, a wieczorem matka zabiera, śpią razem. Czy są takie możliwości? Bo tak jak pojedzie tylko z dzieckiem tym i sama się musi zajmować, no to tak samo się zmęczy.
Proszę Pani,
i żaden
ja
odpoczynek.
Mogę powiedzieć z praktyki wieloletniej mojej, że zależy od... Nie znam takich placówek. pomytarność. Nie znam takich placówek, ale jeżeli... Zaraz, chwileczkę, bo możemy tutaj dojdziemy do jakiejś konkluzji, do jakichś wniosków, może bardziej dla pani satysfakcjonujących, dlatego że jeżeli ta pani z niesprawnością chodzi do jakiejś placówki...
Tak, chodzi tam
Przeważnie jest tak, że te placówki w czasie wakacji organizują turnusy rehabilitacyjne.
A to nie wiem, przynajmniej muszę zapytać, jest bo to tak nie chodzi o moje dziecko, tylko właśnie
że od bardzo wielu lat, znajomy, na dwa tygodnie, na 10 dni, kiedyś
ale
to było...
Ale chyba niczego takiego nie ma, bo jak rozmawiałyśmy, to mi mówiła, no chciałaby odpocząć, ale
jestem przekonana... Jestem przekonana, że w tak wielkim, jeżeli w tak małym mieście w porównaniu z Warszawą są tego rodzaju turnusy organizowane, to jestem przekonana, że w różnych placówkach, bo często również są organizowane, często jest tak, że placówka doprasza jak gdyby uczestników z innych placówek, bo te placówki często z sobą współpracują. Tu trzeba dużego rozeznania.
No
bo ja już jej mówiłam, żeby poszukała, może nawet w internecie czy gdzieś, no bo dobrze byłoby, żeby odpoczęła, bo ciężko umysłowo
pracuje. Ale właśnie chodzi o to, żeby dziecko wyjechało samo, żeby mama wyjechała
nawet mama,
sama.
Żeby nie wyjechała.
Mama niech mama sobie jedzie sama na swoje wakacje, wtedy, kiedy dziecko pojedzie, dziecko, no w cudzysłowie, bo to dziecko może mieć 40-50 lat,
nie,
prawda?
Nie, to jest takie kilkunastoletnie, no ale ona nawet chciałaby, żeby...
Proszę pani, jeżeli kilkunastoletnie...
Gdzie ona też jedzie i później na noc tam dziecko zabiera, a w ciągu dnia ktoś się zajmuje tym dzieckiem.
Proszę pani,
no, jeżeli... w jakiejś grupie tam. No.
To jeżeli to jest dziecko kilkunastoletnie, to jest w systemie szkolnym, prawda?
No tak, tak.
No właśnie. Więc trzeba się zorientować, czy czasami szkoła nie organizuje. Bo ja myślę, wie pani, że to jest łatwiej, bo może szkoła coś organizuje, może inna szkoła organizuje.
Maria jeździła ze szkoły.
Na pewno jest. Ja nie wiem, jak jest w Warszawie, ale ja znam, mówię o sytuacji, którą tu obserwuję, tak?
No to ja dziękuję za podpowiedź, bo ja też podpowiem jej.
Myślę, że wie pani, trzeba się zorientować, czy na przykład szkoła nie robi jakiegoś turnusu. I ta szkoła, do której dziecko chodzi, tak?
Dziękuję pani.
Wszystkiego najlepszego. Dziękuję pani Halino, bo myślę, że to ważne, że pani...
I słoneczka w sercu wszystkim.
Dziękujemy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy. To tak myślę bardzo ważny ten telefon pani Haliny, a więc osoby... właściwie niezainteresowanej, prawda? Osoby z zewnątrz, która widzi też problem, tak? Widzi tę sytuację, że matka też powinna odpocząć, tak?
Tak, to jest
no
też...
No właśnie.
Znaczy ja akurat mam ten komfort, że jeżeli ja chcę wyjechać, to...
Jeszcze może skończymy, tak, pani Ewo?
No. To znaczy, jeżeli ja chcę wyjechać, no to po prostu moje dzieci wtedy zastępują,
no właśnie,
i ja
tak,
po prostu
ale nie
wyjeżdżam.
Zawsze jest taka sytuacja,
tak,
domowa.
Nie zawsze jest taka sytuacja, ale przecież są te Arki, tak, Żana, no są... Wiani, to przecież oni wyjeżdżają co
ale
roku i wyjeżdżają...
W Polsce jest kilka ich, placówki terapeutyczne z zasady organizują.
Tak, wyjazdy organizują. U nas też warsztaty jadą i część jedzie z rodzicami, część bez rodziców
oczywiście.
Jedzie.
Tak, oczywiście. Tylko tu jest jeszcze łatwiej, bo to jest szkoła. Być może, że szkoła organizują.
Marysia jeździła
dobrze
ze szkoły.
Odbieramy następny telefon. Halo? Halo?
Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry panu. Halo? Pan się wyłączył. No, szkoda. Ja myślę, że kiedyś była taka dobra praktyka, że były organizowane dawno kolonie, prawda? Tak. Nie wiem, jak jest teraz szkoła. Jak jest ze szkołami, nie mam nic wspólnego i nie wiem, jakie są praktyki szkolne. Myślałam, że ta pani, o której mówiła pani Halina, jest dorosłą osobą.
Nie, ona mówiła, że w wieku szkoły.
No, pod koniec rozmowy. Mhm. No, ale to jest niezwykle, niezwykle ważny problem, żeby rodzice... też mieli taki moment odetchnięcia, tak? Żeby, tak jak mamy swoje urlopy i organizujemy ten czas tak, jak nam się wydaje, że nam odpowiada, tak samo rodzice z dziećmi.
Szczęść Boże. Mam na imię Halina, dzwonię z Warszawy.
Witamy,
mam 63 lata. Jestem osobą niepełnosprawną. Lekarze mi nie chcą skierować. Czy jest taka możliwość, sanatoria refundowane przez opiekę społeczną, no tego, dla takich osób jak ja.
Proszę pani.
Ja pozdrawiam wszystkich z studiu i osoby słuchające.
Pani Halino, ale...
Halina z Warszawy.
Tak, pani Halino, ale proszę się nie wyłączać, bo pani powiedziała osoba niepełnosprawna, to jest bardzo ogólne pojęcie. Nic to nie mówi właściwie.
No turnus rehabilitacyjny tak naprawdę każdy, pani nie może je.
Każdy
ja,
się...
ja przechodzę na odbiór.
Ale no. Na odbiór nie porozmawiamy wobec
szczęść
tego.
Boże.
Szczęść Boże. Jest jeszcze możliwość turnusów rehabilitacyjnych, tak? I nie wiem, dlaczego pani powiedziała, że lekarze nie kierują. Nie zrozumiałam tego. Mhm. Nie wiem, jaka jest w tej chwili sytuacja, bo kiedyś było co roku, można było co roku wjeżdżać. Potem było co dwa lata.
Tak, teraz jest gorzej.
Teraz jest o wiele trudniej. Tak. No, ale trzeba się po prostu dopytywać i zgłaszać przede wszystkim do Centrum Pomocy Rodzinie albo do swojego pracownika socjalnego, opisać swoją sytuację i po prostu no, domagać się tych swoich praw, jakie osoby niepełnosprawne mają.
To znaczy, ja jeżeli na temat wyjazdów, to rzeczywiście kłopoty są teraz z tymi turnusami rehabilitacyjnymi, ponieważ, no nie wiem, czy jest mniej pieniędzy, czy jak, ale w każdym razie Maria też na przykład w tamtym roku nie dostała i w tym roku też nie, bo składaliśmy, ale po prostu ja znam wiele takich środowisk, gdzie my na przykład się organizujemy, rodzice, na przykład jest nasz tak rodziców koło dwudziestki i wtedy przez cały rok gromadzimy jakiekolwiek środki. No znaczy może to są takie nienadzwyczajne, no bo ten 1% to już prawie wszyscy teraz mają, ale my na przykład mamy, na przykład Dorota nam przekazuje takie tam grosze zbieramy, nie? I wtedy na przykład mamy całe pudło, to przeliczamy tam, na przykład wydajemy, mamy jakieś pieniądze. Potem na przykład zbieramy nakrętki. Jesteśmy aktywni,
właśnie,
sami sobie organizujemy.
Też...
I wtedy na przykład nie możemy liczyć na to, że nam ciągle tylko ktoś będzie coś dawał. I wtedy mamy pieniądze, gdzie na przykład na dzieci nam już starcza, a my za siebie płacimy. Mhm. I wtedy no nie możemy mieć ciągle wszystkiego za darmo. Musimy też jakiś swój wkład, swoją pracę jakąś włożyć w to, a nie tylko czekać, pisać gdzieś tam, żeby coś otrzymać.
Kiedy powstał PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to takie te pierwsze kilka lat było takich dobrych lat, prawda? Tak. Że można było co roku wyjeżdżać, były dofinansowania. Teraz jest o wiele gorzej, trzeba różne kryteria spełniać, ale też potrzeba jest aktywność własna, potrzebna jest, jeżeli są rodzice.
Teraz jest o wiele...
Słuchamy panią.
Ale też potrzeba jest aktywność...
Halo? Halo?
Słuchamy panią. Ale też potrzeba jest
aktywność... Halo?
No słucham, proszę pani.
Słuchamy panią, tylko... Słuchamy
bo ja
pani.
Jestem trochę niedosłyszy, ale chciałam
ale
porozmawiać.
Ale proszę mówić, my dobrze słyszymy, jak pani będzie mówiła.
Tak to... trochę głośniej, kochana.
Proszę, nie, to pani ma wypowiedź swoją, więc proszę mówić, tak?
Ja jestem niewidomą osobą, starszą już. Tak chcę swoje żale opowiedzieć. Starszą już, bo już to tyle lat temu, jak pracowałam w Szczotkach w Warszawie. Tam byłam zatrudniona, byłam na szkoleniu i pracowałam tam na zakładzie.
Proszę pani, gdyby pani mogła powiedzieć, z jakim problemem pani telefonuje,
proszę pani,
dobrze?
Czy ja mogę to opisać do pani Basi?
Bardzo mamy czas, bo to opis to może być długi. Czy pani
bo ja nie słyszę, słyszę bardzo, nie wiem.
Czy pani chciała napisać list? Halo?
Tak, ja mało słyszę.
To proszę mówić, tylko mamy mało czasu.
Ja, bo niech pani poda mnie adres, jak do pani Basi opisać to swoje, moje życie.
Proszę pani, no bardzo, bardzo chętnie przeczytam pani list. Adres Żwirki i Wigury 80. Czy pani to słyszy?
No trochę słyszę, ale tak niedokładnie.
No ale proszę pani, w radiu powtarzany jest adres bardzo często. Adres Radia Maryja.
Na adres Maryja, Radia Maryja, tak?
Oczywiście, że tak. Audycja dla chorych, tak?
Napisać. Tak, dobrze.
To proszę bardzo, bo Bo jeżeli nie możemy się skomunikować,
no, w rozmowie, to... nie mogę, bo naprawdę jestem trochę przygłucha, że...
To wszystkiego najlepszego,
tak...
proszę napisać, dobrze?
Dobrze, ja opiszę swoje życie,
a
jak ja żyłam.
Jakie jest pani imię?
No, Henryka.
Pani Henryko, bardzo serdecznie panią pozdrawiam i przepraszam, że tak, ale jeżeli problemy w komunikacji, to...
No, dziękuję.
Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Z Panem Bogiem. No właśnie, jaka jest duża potrzeba. Potrzeba też wypowiedzi i opisania swojego.
Bo może nie ma nikogo, nie?
No więc właśnie, no szczególnie wtedy, kiedy nie ma. Ale ja mówiłam o czymś, co chciałam, żeby jeszcze wybrzmiało tutaj w tej audycji. I
500.
Proszę?
Te 500 plus.
Ach, chciałam 500 plus, a co nowy temat, nowy temat.
To już
nie, nie zaczynajmy może na inną audycję, bo to jest teraz dyskutowane bardzo, bardzo mocno. Komu, dlaczego 500? Dlaczego akurat taka stawka, ta graniczna, prawda?
I znowu niesprawiedliwie.
I znowu niesprawiedliwie dla niektórych. Drodzy Państwo, dzisiaj gościmy w studiu mamę Marii i Marię. Właściwie, Ewo, co ty właściwie chciałaś dzisiaj powiedzieć, gdybyś mogła tak jeszcze to zebrać? Ja wiem, bo słuchałam uważnie, ale gdybyś mogła, już się kończy za chwilę nasza audycja.
No raczej ja chciałam powiedzieć to, żeby jednak jestem za tym, żeby przygotowywać dzieci do jakiejkolwiek pracy, nawet tych najprostszych czynności, które są też bardzo potrzebne w społeczeństwie, bo więcej jest tych wykształconych niż niewykształconych osób. I żeby rodzice się nie bali po prostu i nie mieli jakichś takich negatywnych uczuć, że dziecko będzie na przykład sprzątać czy pomagać przy kimś starszym, że na pewno znalazłyby się placówki takie, które by...
To ale jednak też przygotowywać nie tylko ze względu na potrzeby społeczne, że tych prac takich...
Tak.
Ale też ze względu na potrzebę samych tych osób, które mają dużą potrzebę aktywności. Mhm. Czy mamy telefon? To odbieramy. Halo? Halo?
No.
Tak, słuchamy.
A szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Basiu, ja tak niedawno dzwoniłem. Ja też mam córkę niepełnosprawną. Znaczy 36 lat już ma. No wszystko zrobi, w zasadzie wszystko zrobi. No ale są dni takie, że jak... No... są dni, które jakby na ranę ją przyłożył, to się ta rana zgoi błyskawicznie, a są dni takie, że się rozdrapuje tę ranę. No na przykład dzisiaj z kościoła przyszła, na wszystko przygotowała, ziemniaki obrane do obiadu, bo mama jest chora, już 20 lat leży, nie mówi nic,
tak,
nie leży.
Tak, pamiętam pana wypowiedź, tak.
No tak, no ja tak tego, tylko wtedy tak pierwszy raz zadzwoniłem, to tak nie wiedziałem jak nawet rozmawiać, no.
Tak, ale co pan chciał nam przekazać?
Znaczy to, że te dzieci...
Raz są bardzo... do rany przyłóż, a raz są niezłośne.
No też tego, no nie
ale, a proszę pana, to ja panu zadam pytanie. A czy pan codziennie jest... używając tego pojęcia pana, do rany przyłóż? Bo ja nie, ja na pewno
nie. Nie, to no nie właśnie. Jest tak. No to takie jest w przenośni, mówię do...
No tak, ale rozumiemy, o co chodzi. Tak.
Że ona no nieraz te dzieci wszystko zrobią. Ona samodzielna jest w zasadzie, no nie przeczyta, tylko nie zadzwoni, nie przeczyta, ale tak to samodzielnie wie, co zrobić, nieraz
no
posprząta.
Tak,
a jak są dni
no
takie,
pięknie,
że nic nie zrobi, no po prostu nic.
Ale a proszę pana, bo ja znowu się odwołuję do tego, bo chcielibyśmy, żeby ta osoba niepełnosprawna była ciągle zadowolona, sprawna, wszystko robiła, a przecież ona też ma prawo do swoich humorów.
No tu ja jeszcze jedno rozumiem, że no ona tylko się na mnie opiera.
No właśnie.
No bo mama już jest, no mówię, 20 lat jest chora i tego. To ona i no nie mnie, tatuś,
ale
nie
robi pana,
tego
z tego, co pan mówi,
nie posłucha, no.
Ale proszę pana, z tego, co pan mówi, to pan i pana żona pięknie wychowaliście córkę.
No ja wszystko robiłem, bo ją szykowali do aborcji. Lekarze chcieli abortować, ale ja postawiłem weto. Nie i koniec. No nie mogę. No i dlaczego? Później wszystko robiliśmy, żeby tego. No ona chodzi na warsztaty terapii zajęciowej. Jeździliśmy, jeszcze jak żona była, to jeździliśmy dużo i za granicę i to i tamto. A w tej chwili no to już jestem uwiązany jak...
Ale wie pan co, ja zapomniałam pana imię, nie wiem czy pan mówi.
Mieczysław.
Panie Mieczysławie, ale ja znam sytuację, gdzie dziecko z niepełnosprawnością potem zajmuje się rodzicami, kiedy rodzicom brakuje sił. Także z tego, co pan mówi, to państwo tak wychowali swoją córkę, że ona w sytuacji domowej jest zupełnie sprawna. Poza tym, że nie zadzwoni i nie przeczyta, tak jak pan powiedział. Ale umie wszystko zrobić. I na pewno, gdyby pan potrzebował tak zwanej szklanki herbaty, to na pewno, bo to jest takie przysłowiowe, czy ktoś mi poda szklankę herbaty na starość, prawda? To na pewno pana... A jak córka ma na imię?
Iza.
To na pewno Iza, pani Iza na pewno panem się też by zaopiekowała, prawda?
No myślę, że tak, no. Bo i mamie i tego, ona ją ukocha, idzie spać, to się z mamą pożegna, krzyżyk na czole i zrobi i to. No do kościoła też pójdzie, bo ona w niedzielę, to ona musi do kościoła iść. No nieraz nie pójdzie, no nieraz się uprze, ale to rzadko jest.
A no jest. Widzi pan by chciał, żeby jest. Ona zawsze była pogodna i zadowolona, bo że ona ma swoje nastrój. Inny. No właśnie. Panie Mieczysławie, bardzo dziękuję, bo już kończymy audycję.
Pozdrawiamy pana bardzo.
Bardzo pozdrawiamy pana, Izę i żonę. A ja chcę jeszcze powiedzieć, żeby panu tak pokazać przykład. Niedawno zmarła mama pana, który tutaj w tych audycjach Raszczy II brał udział, który przestał chodzić, osoba z niepełnosprawnością, przestał chodzić na zajęcia po to, żeby zajmować się swoją mamą chorą na cukrzycę, która jeździła już na dializy. I on tak pięknie się mamą zajmował, że kiedy mama zmarła, to sąsiedzi i tak dalej, bo kapłan podczas pogrzebu zauważył to, sąsiedzi. A więc ktoś by pomyślał, że syn niepełnosprawny, trzeba się nim zajmować, prawda? A on doprowadził mamę i to w sposób bardzo piękny doprowadził mamę do kresu życia. Także są sytuacje różne i naprawdę dużo zależy od tego, to co Ewa mówiłaś, dużo zależy od tego, jak my swoje dziecko wychowujemy, tak? Czy my je wychowujemy do życia, do jego samodzielnego życia, czy też wychowujemy tylko do po prostu do życia rodzinnego, tak. Tylko i wyłącznie. Ale teraz już pozdrowienia.
No, niech oni pozdrowią.
Pani Dorotko.
Pozdrów.
Szybciutko.
No. Pozdrawiam całą rodzinę naszą, wszystkich znajomych, oczywiście naszego wspaniałego księdza proboszcza z parafii Narodzone Najświętszej Marii Panny w Czarżu.
Oszczarże, proszę.
Marta?
Ja również pozdrawiam całą rodzinę, wszystkich przyjaciół, znajomych.
A ja was pozdrawiam, że wy jesteście tak blisko z Ewą i z Marią. To jest niezwykły przykład. Powinniśmy kiedyś zrobić audycję na temat tej takiego włączania się w życie osób z niepełnosprawnością. Ewa, pozdrawiasz
kogoś? Też, no pozdrawiam.
Kornelię.
Tak, moje dzieci. Tak, moje dzieci, naszego tatę, naszego męża, tak?
Naszego,
tatusia.
Tak. Pozdrawiamy. Tatusia, pozdrawiasz Marię?
Pozdrawiasz tatę?
No Mario, teraz płata, ty masz głos.
A ty kogo chcesz pozdrowić? No powiedz. No wymień twoje rodzeństwo. No nie płacz.
No proszę, mówiliśmy, że serce, olbrzymie serce. Mario, to możemy pomóc ci? Pozdrawiamy Paulinę.
Tak?
Maria, emocje. Duże. No. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Bardzo Ci dziękuję, Ewo, że przyjechałeś, zaproponowałeś ten temat. To nie jest łatwy temat, bo podejrzewam, że jak wrócisz do środowiska, to różne mamy powiedzą, a co ty opowiadałaś? Co ty myślisz, że to tak łatwo? Prawda? Tobie się udało, masz starsze dzieci i w ogóle, prawda? Ale często jest tak, że bardzo trudno przygotować swoje dziecko do samodzielności, prawda? Ale dziękuję bardzo serdecznie. Proszę. Marii bardzo serdecznie dziękuję. Mario, spójrz na mnie. Dziękuję bardzo, że jesteś taka piękna, pięknie ubrana.
Przepraszam, no przepraszam.
Nie, no nie jest, przepraszam, ja jestem wzruszona tym, że ty po prostu tak reagujesz pięknie. Pani Dorocie, dziękuję z Martą. Wszystkiego co najlepsze. Dziękuję. Drodzy Państwo, za tydzień spotkamy się wokół problemów alkoholowych, bo to miesiąc trzeźwości przed nami. Tak. Dziękuję ojcu Januszowi, który był z nami. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy słuchali, którzy włączyli się w audycję. Szczęść Boże i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień.
Fatimskim wezwaniem nawróćcie się, pokutujcie i odmawiajcie różaniec. Ave, Ave Maryja, z Tobą świata nadzieja. Ave, Ave Maryja, z Tobą świata nadzieja. Ty widzisz nasze cierpienie, gdy grzech jak głód nam doskwiera. Broń nas od zła jak od wojny, bo świat bez Boga umiera. Ave, Ave Maryja, z Tobą świata nadzieja. Ave, Ave Maryja, z Tobą świata nadzieja. Ofiarujemy Ci siebie, grzeszni pielgrzymi tej ziemi, staw się za nami u Boga. Ratuj nas, Matko z Fatimy. Ave, Ave Maryja, z Tobą świata nadzieja. Ave, Ave Maryja, z Tobą świata nadzieja. Żadna siła na świecie, ucisk czy niebezpieczeństwo, od Boga nas nie oderwie, w Nim pełne nasze zwycięstwo. Ave, Ave Maryja, z Tobą świata nadzieja. Ave, Ave Maryja, z Tobą świata nadzieja.